sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze dokładnie 8 minut po godzinie 18, a w kalendarzu niedziela, 8 dzień września, na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Realizuje program Paweł Kretkowski, w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20 w naszej audycji. Przede wszystkim przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Pauzuje tym razem piłkarska ekstraklasa i pierwsza liga futbolowa, ale mówić będziemy w mini magazynie piłkarskim Wielkopolskiej Gole po 19 o rozgrywkach trzecio, czwarto, piątoligowych, także o Fogo Futsal Ekstraklasie. Ale przed 19 rozmawiać będziemy o sporcie żużlowym, o hokeju na trawie, będziemy także już awizować zbliżający się sezon w siatkarskich ligach. Będzie też o koszykówce i o piłce ręcznej. Wybierzemy się do Grodu Staszica, czyli do Piły, na półmaraton, który dzisiaj okazał się nieco dłuższy. Wyjaśnienie w materiale Marka Wolskiego. Mamy nadzieję jeszcze przed 19. Będzie także o sportach walki, bo w Krotoszynie mistrzostwa świata juniorów i seniorów sumo, a także znakomity sukces judoczki z Poznania z Akademii Judo Poznań. Jak mówiłem, będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskiego, ale w którym nie tylko będzie o trawiastych rozgrywkach, ale także sporo o Fogo Futsal Ekstraklasie. A o 19.45, jak co dwa tygodnie, nasz magazyn Automotopyrlandia, czyli przede wszystkim o sportach motorowych. No to teraz w takim razie najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli.
Czekamy na mecz Polski z Chorwacją w drugiej kolejce Piłkarskiej Ligi Narodów. Początek spotkania w Osijeku o godzinie 20.45 o tej samej porze. W tej grupie, to jest przypomnę grupa A1, czyli Dywizja A, grupa pierwsza, Portugalia podejmie Szkocję. W pierwszych meczach Polacy wygrali na wyjeździe ze Szkocją, a Portugalia u siebie Chorwatów pokonała. W regionie dziś mecz drugiej ligi. KKS Kalisz zremisował z rekordem Bielsko-Biała 2-2. Nie udało się żużlowce Margaret Malesy Ostrów awansować do finału drugiej Ekstraligi. W rewanżowym meczu półfinałowym Ostrowianie pokonali na własnym torze Polonię Bydgoszcz 48-42, ale strata z pierwszego meczu wynosiła aż 18 punktów. W finale pierwszej ligi Polonia Bydgoszcz zmierzy się z Rowem Rybnik, który w dwumeczu okazał się lepszy od PSŻ Poznań. W Ekstralidze dziś pierwsze półfinały. Od 16.30 Apator Toruń jeździ z motorem Lublin i prowadzi 41-37. O 19.15 Stal Gorzów pojedzie ze Spartą Wrocław. W Paryżu zakończyły się Igrzyska Paralimpijskie. Dzisiaj polscy sportowcy nie stanęli na podium, kończąc imprezę z dorobkiem 23 medali. To jest 8 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych krążków. Rozstawiona z numerem drugim Białorusinka Aryna Sabalenka pokonała amerykańską tenisistkę Jessica Pegula z 6, 7-5 i 7-5 w finale wielkosztomowego turnieju US Open. To jej trzeci w karierze triumf w imprezie tej rangi, ale pierwszy w Nowym Jorku. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata WRC Belk Tyrineville w Hyundai i20 wygrał rajd Akropolu, 10. rundę cyklu i umocnił się na pozycji lidera. WRC 2 Challenger Kajetan Kajetanowicz w Skodzie Fabii zajął 3. miejsce.
Na zegarze 11 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie do 20. Na początek doskonała muzyka i Stinkę przez 3 minuty i 20 sekund, a później już o żużlu i hokeju na trawie. 15 minut po godzinie 18. Zgodnie z obietnicą zaczynamy od wydarzeń na żużlowych torach. Niezwykle interesujący to weekend. Wczoraj na torze w Rydze Grand Prix Łotwy indywidualnych mistrzostw świata tak średnio sobie radził Bartosz Zmarzlik, ale gdy doszło do finału, to zdystansował rywali i w naprawdę świetnym stylu wygrał kolejne zawody. Zatem w punktacji generalnej powiększył przewagę nad swoimi rywalami i zmierza po kolejny tytuł czempiona globu. Dzisiaj już musiał zabrać się jednak Bartosz Zmarzlik do rywalizacji w Speedway Ekstralidze. Przecież mecze półfinałowe przed nami już trwa. Kończy się właściwie mecz drużyny toruńskiego Apatora właśnie z ekipą Bartosza Zmarzlika, czyli aktualnymi mistrzami Polski. Nadal drużyną Oil Orlen Motoru Lechu Lublin i na razie prowadzenie drużyny toruńskiej 46-38 po 14 wyścigach tego spotkania. Świetnie w drużynie Apatora, jeśli Patryk Dudek, który zdobył już 13 punktów plus bonus, 11 punktów Pawła Przedpełskiego, 10 plus dwa bonusy Roberta Lamberta, no i swoje dokłada oczywiście, gromadząc już do tej pory 11 punktów Emil Sajfudinow. No a tutaj Bartosz Zmarznik ma na toruńskim torze spore kłopoty, na jego koncie tylko 6 punktów. To może być interesująca zaliczka przed rewanżem, który odbędzie się w Lublinie. Jeśli chodzi o te rywalizacje w półfinałach Speedway Ekstraligi, to na godzinę 19.15 zaplanowano mecz w Gorzowie. Stal Gorzów kontra Betard Sparta Wrocław. Rewanże oczywiście za tydzień, a nawet dokładnie ten rewanż w Lublinie już w piątek o 19.30, a rewanż pomiędzy Spartą Wrocław a Stalą Gorzów w przyszłą niedzielę o 19.15.
W żużlowej drugiej Ekstralidze półfinały zakończone. Przed rozpoczęciem półfinałowej rywalizacji niepoprawni optymiści oczami wyobraźni widzieli wielkopolski finał i co najmniej zagwarantowane jedno wielkopolskie miejsce w przyszłym sezonie w Ekstralidze. Skończyło się jednak na tym, że w finale drugiej Ekstraligi nie pojedzie żaden wielkopolski zespół, ale było blisko. Drużyna orzechowej osady PSŻ-tu Poznań przed tygodniem u siebie przegrała z Rowem Rybnik 43-47 i nie bez szans poznaniacy pojechali na rewanż do Rybnika i faktycznie spisywali się wczoraj całkiem nieźle. W pewnym momencie prowadzili już 6 punktami, czyli to były 2 punkty na górkę. No ale końcówka spotkania należała do drużyny rybnickiej. Aleksander Łoktajew ma to do siebie, że jedzie zawsze jako Mistrzostwo Świata i czasami kończy się to po prostu upadkami, punkty zgubione. Ostatecznie ROW Rybnik wygrał z PSŻ-tem Poznań 46-44, czyli w dwumeczu 6 punktami lepsza okazała się drużyna z Rybnika i do finału awansowała. Trudniejsze zadanie miała dzisiaj drużyna Arget Malesy Ostrów Wielkopolski, dlatego że przed tygodniem w pierwszym meczu z Polonią w Bydgoszczy Ostrowianie przegrali aż 18 punktami i tę stratę trzeba było dzisiaj odrabiać, no ale ta strata okazała się za duża, bowiem Arget Malesa wygrała dzisiejsze spotkanie z Polonią Bydgoszcz 48-42, no ale jak łatwo policzyć, tylko 6 punktami, a porażka w pierwszym meczu wynosiła 18 punktów. Zatem w finale żużlowej drugiej Ekstraligi pojadą ROW Rybnik oraz Polonia Bydgoszcz, natomiast drużyny z Poznania i z Ostrowa Wielkopolskiego zakończyły sezon, co to oznacza, że co najmniej 3 wielkopolskie zespoły w przyszłym sezonie pojadą w drugiej Ekstralidze, bo wiemy, że spadła do tej ligi Leszczyńska Unia. Zostają w tej lidze Orzechowa Osada, PSŻ Poznań, Arget Malesa, Ostrów Wielkopolski, ale dołączyć jeszcze może Start Gniezno.
Może, ale ma zupełnie inne marzenia, bo drużyna, która już jest w finale Krajowej Ligi Żużlowej, czyli Ultrapur Start Gniezno, rywalizuje w tym wielkim finale o awans do drugiej Metal Kasy Speedway Ekstraligi z Tarnowską Unią. Mecze z wieloma podtekstami na torze w Tarnowie. Między innymi gospodarze zgłosili chorobę, kontuzję Daniela Jeleniewskiego, zatem wtedy można skorzystać z tak zwanej ZZ-ki. Na końcu tego meczu kibice z Gniezna skandowali L4, L4, odnosząc się do tej sytuacji w dosyć dyplomatyczny sposób, ale ostatecznie gospodarze wygrali to pierwsze spotkanie 51-38, czyli jak łatwo obliczyć, zyskali 13-punktową przewagę nad drużyną czerwono-czarnych z Gniezna. Jeśli chodzi o Tarnowską Unię, wczoraj 12 punktów plus bonus zdobył Adrian Cyfer, także 12 punktów Timo Lachtiego oraz 10 punktów Marko Lewiszyna. Gdy spojrzy się na dorobek drużyny menedżera Tomasza Pfeiffera, czyli Ultrapuru Startu Gniezno, to tutaj mieliśmy 11 plus bonus Kaspra Henriksena, 3 punkty tylko Sama Mastersa, 3 punkty Patryka Budniaka, 7 plus bonus Kevina Pfeiffera, 2 punkty zdobyte przez Kevina Fulberta, a Hubert Łęgowik zdobył najwięcej punktów, 12, ale to oczywiście nie wystarczyło do lepszego wyniku. Jak ten wynik zatem ocenia sam Hubert Łęgowik? Posłuchajcie Państwo.
No ciężki wynik, nie ma co ukrywać, zaliczka jest dosyć pokaźna, lecz nie składamy broni. Na pewno ciężko przepracujemy ten tydzień, żeby nadrobić te zaległości. Tor dzisiaj nie sprzyjał w ogóle zdrowej rywalizacji, muszę to zaznaczyć, bo jedziemy najważniejszy mecz w sezonie, jeden z najważniejszych meczów w sezonie, na torze, którym decyduje praktycznie tylko start i zawodnicy doświadczeni celują gazem, żeby byle się utrzymać w swoim torze jazdy, więc muszę to zaznaczyć, że na pewno tak nie powinno to wyglądać. No cóż, no muszę kibiców, jak kapitan, przeprosić, ale chciałbym, żeby mocno w nas wspierali w kolejnym spotkaniu. Wierzę w to, że zmobilizujemy się i staniemy na wysokości zadań. Nie ma rzeczy niemożliwych. My jesteśmy u siebie, my stawiamy warunki i od pierwszego biegu jesteśmy nastawieni na mocny atak na drużynę przeciwników.
Jesteśmy z wami! Sarnieto, jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! Sarnieto,
ten doping będzie nieprawdopodobnie potrzebny podczas rewanżowego spotkania. Przypomnijmy, pierwsze mecze w Tarnowie Unia wygrała ze Startem Gniezno 51-38, a ten rewanż już w najbliższą sobotę na stadionie przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie o godzinie 16:30. Jeszcze gorąca informacja z meczu półfinałowego Speedway Ekstraligi. Pierwszy z półfinałów zakończony. Apator Toruń dość wyraźnie wygrał z aktualnymi mistrzami Polski z Lubelskiego Motoru 51-39.
Hokejowe Radio Poznań.
Inauguracja sezonu w Superlidze hokeistów na trawie. Po występach reprezentacyjnych na pewno dobre nastroje. My wybraliśmy z tej pierwszej kolejki dla Państwa spotkanie AZS Politechniki Poznańskiej z Poznańską Wartą, czyli derby stolicy Wielkopolski.
Pierwsza kolejka hokejowa Ekstraklasy. Politechnika Poznań przegrywa u siebie z Wartą 1-2. Karol Gumny, gracz Politechniki. No, nazwijmy sprawę po imieniu, chyba jednak rozczarowanie.
Czy rozczarowanie? Ten sezon przygotowania my nie zaczęliśmy tak dobrze, więc mogliśmy się spodziewać takiego rezultatu. Wiadomo, chcieliśmy wygrać, ale bez odpowiednich przygotowań pewnych rzeczy nie da się zrobić, więc taki wynik.
Czyli jednak to meczami pewnie jeszcze musicie dojść do formy?
Tak, tak, tak. Meczami, treningami. Jak mówię, nie jesteśmy w formie, to wszystko nie jest w rytmie i musimy po prostu popracować jeszcze trochę, żeby zacząć wygrywać.
Pewnie wynika to z tego, że i reprezentantów nie brakuje, i trener reprezentacji jest trenerem klubowym i dlatego trochę tak to poszatkowane było?
No, między innymi, można tak powiedzieć. Nie było trenera Darka, wiadomo, że z trenerem treningi wygląda to trochę inaczej, a bez, no i no, słaba frekwencja na treningach, tak się dzieje. No to jest po prostu normalne, nie ma trenera, nie ma w ogóle drużyny czasami.
Ale jeszcze o tym meczu powiedzmy, bo no mieliście swój moment w czwartej kwarcie, tam była szansa, żeby dogonić Wartę.
Dwie bramki dały nam trochę ciosu i chcieliśmy to wyrównać, lecz się nie udało niestety. Próbowaliśmy z całych sił, jednak brakowało nam skuteczności i prostych takich elementów. No, brakuje nam gry po prostu.
Gracz Zielonych, Michał Wachowiak, no co tu dużo mówić, tak trzeba sezon zaczynać.
No tak, tak, oczywiście, bardzo się cieszymy z wyniku, z gry również. Prawie cały mecz graliśmy to, co sobie zakładaliśmy, może ta końcówka nie do końca, trochę daliśmy sobie dać Politechnice piłkę za dużo, strzeliliśmy tą jedną bramkę, na szczęście dowieźliśmy wynik nasz do końca i cieszymy się z zwycięstwa w pierwszym meczu sezonu.
No nie musieli w końcówce, w tej czwartej kwarcie nacisnąć, żeby gonić wynik po prostu.
No tak, tak, no przegrywali 2-0, także chcieli jeszcze spróbować odrobić. Zmienili styl, trochę wyszli na nas mocniej. My niepotrzebnie za szybko pozbywaliśmy się piłki, ale koniec końców utrzymaliśmy wynik i wygraliśmy.
No też od początku ten mecz, no nie powiem, że był grzeczny, ale taki dosyć spokojny, ale za to dwa gole zdobyliście w momencie, kiedy wy nacisnęliście rywala. Właściwie to był taki moment, że oblegaliście pole karne Politechniki.
No tak, myślę, że ta trzecia kwarta w bardzo mocnym stopniu była dla nas i mocno naciskaliśmy. Zrzeliśmy dwie bramki po wcześniejszym naszej stracie, ale nie cofnęliśmy, tylko od razu nacisnęliśmy presją i odzyskaliśmy piłkę, strzeliliśmy dwie bramki, także super. Na tym dużo pracowaliśmy na treningach i to cieszę, że z tego padły bramki dla nas. Najważniejsze, że nikt nie odszedł, wrócił Mikołaj, już na 100% wróciliśmy do grania. Doszło dwóch nowych zawodników, którzy się wkomponowali w zespół. Szymon Jung, który grał właściwie bardzo dużo w pierwszym składzie, plus Oskar Bator, który też jeszcze swoje zagra i myślę, że skład mamy naprawdę fajny, gdzie jak będziemy wszyscy zdrowi i na meczach, tak możemy grać z każdym.
Jeszcze doświadczenie w postaci grającego trenera Mateusza Grochala. Ubrał strój i pomaga na boisku.
No tak, to racja, bo w sumie nie grał ostatnie dwa sezony. W tym sezonie stwierdził, że spróbuje jeszcze. Wrócił, trenuje. Jak widać na boisku też coś próbował zrobić, jedną akcję bardzo ładną przeprowadził, gdzie chyba wszyscy są jeszcze w szoku, także no myślę, że też może coś dołożyć.
Wczoraj Warta Poznań wygrała wyjazdowe derby z Poznańską Politechniką, przypomnę, 2-1. Inne derbowe spotkanie odbyło się w Gnieźnie. Stella przegrała z AZS-em AWF-em Poznań 1-5. W Toruniu Pomorzanin wygrał z LKS-em Rogowo 4-1, a mecz LKS-u Gąsawa z Grunwaldem Poznań odbędzie się we wtorek, bo jeszcze w ten weekend Grunwald rozgrywał mecze sparingowe ze Slawią Praga.
Liga ruszyła, hokejowa Superliga, ale w dobrych nastrojach, jak mówiliśmy, bo po awansie do elity Mistrzostw Europy Narodowej Reprezentacji Polskich Laskarzy pod wodzą trenera Dariusza Rachwalskiego. Posłuchajmy zatem rozmowy z selekcjonerem biało-czerwonych.
to był historyczny sukces reprezentacji polskich hokeistów na trawie. Tak chyba można powiedzieć o awansie do elity, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy. Dariusz Rachwalski.
Ten rok w ogóle, 2024, to jest raczej bogaty w nasze sukcesy, bo rozpoczęliśmy wicemistrzostwem Europy halowym, gdzie to był pierwszy medal po 18 latach dla reprezentacji w tym wydaniu. Później było Mistrzostwo Europy Hokeja Piątkowego. No i teraz jest kwalifikacja, faktycznie sensacja, jeśli chodzi o skalę tutaj europejską Polski do tej pierwszej ósemki Europy. Ale wydaje mi się właśnie, że ten rok jest jakby przebogaty. To jest nasze jakby osiągnięcia, to jest jakby efektem naszego pierwszego czterolecia.
W starym układzie Mistrzostw Europy reprezentacja Polski to tak balansowała między elitą a drugą dywizją, co bardzo dobrze jako zawodnik pamięta Dariusz Rachwalski. Ale później nastąpił upadek. Powoli wraca reprezentacja na te salony europejskie?
Mam taką nadzieję, taki jest cel naszej jakby pracy, żebyśmy wrócili do tej czołówki i to jest na ten początek tego czterolecia jest doskonała dla nas szansa, bo chwytamy się tej ósemki teraz i nie tylko na 2 lata, bo tak jak zawsze było, że my awansowaliśmy do tej pierwszej ósemki i spadaliśmy, taką byliśmy drużyną windą, to teraz w tym momencie awansujemy i jest reorganizacja później Mistrzostw Europy, będzie 12 drużyn i te wszystkie zespoły, co teraz będą w 2025, zostają na kolejną edycję, czyli my się łapiemy tej czołówki nie na jedną edycję, tylko już minimum na 2 i to nam daje doskonałą pozycję do przygotowań pod gdzieś tam później turnieje kwalifikacyjne, chociażby pod igrzyska.
Zagwarantowana okazja do gry z najlepszymi, to czego pewnie brakowało przez lata.
Na pewno tak, teraz ze względu na chociażby na rozgrywki Pro League, ten top światowy nie do końca chce organizować jakiekolwiek mecze kontrolne i nam tego po prostu ewidentnie gdzieś brakowało i teraz wdrapujemy się, teraz pokazujemy, że z Polską warto grać, że Polska chce do tej czołówki, no i dla nas jest to, tak jak mówiłem, świetna pozycja wyjściowa.
Podczas turnieju kwalifikacjnego w Dublinie w finale zwycięstwo z Walią 2-1, a wcześniej dwa remisy 0-0 z Irlandczykami i z Włochami, wygrane te mecze w rzutach karnych. Nie chcę być złośliwy, defensywny styl reprezentacji Polski.
Ale to nie jest żadna złośliwość. No, podobnie chociażby topowa nacja jak Niemcy, oni zaczynają budować od po prostu mocnej defensywy. Zresztą Irlandia swój jakby takie wdrapywanie się do czołówki też zaczęła od pracy mocnej defensywnej. My wiedzieliśmy, że nasze przygotowania pod ten turniej nie były, chociaż ten BPS ostatnie 3 dni tak naprawdę nie były idealne, bo tak naprawdę nie wiem, czy tutaj mogę takie rzeczy mówić, ale dostali niektórzy zawodnicy bagaże na 4 godziny przed meczem. To jest połowa drużyny. My trenowaliśmy dzień wcześniej tylko z połową drużyny, także czuliśmy, że musimy przede wszystkim dobrze się zabezpieczyć, no i szukać swoich szans ofensywie, no ale z drugiej strony można powiedzieć to tak, że nasza defensywa była tak skuteczna, że w pierwszych 2 meczach nie straciliśmy bramki również i dopiero w trzecim meczu, w tym meczu finałowym po krótkim rogu, z którego był karny, dopiero wtedy straciliśmy bramkę, także Polakom było bardzo ciężko strzelić tą bramkę. A my za to w ofensywie zrobiliśmy po prostu swoje, a to, że shootoutami czy z karnymi zagrywkami się wygrywa takie wielkie półfinały, czy finały, czy medale, no to jest wiadomo nie od dawna i my ten element też trenowaliśmy, też mieliśmy okazję wielokrotnie już ten element wykonywać pod presją. Czujemy się w tym też pozytywnie, także to dojście do karnych dla nas to nie było takie 50-50. My czuliśmy, że w tym elemencie czujemy się w miarę pewnie i to jest dla nas szansa.
Gdy Dariusz Rachwalski obejmował reprezentację Polski, to mówił wprost, że ważne, żeby wielu talentowanych zawodników wyjeżdżało za granicę, tam się ogrywało i wtedy będzie pożytek dla reprezentacji Polski. I spoglądamy na listę reprezentantów, na 18 graczy, którzy byli w Dublinie, 7 już gra w klubach zagranicznych.
Tak, zgadza się i to był mój cel, jak tutaj rozpoczynałem pracę z kadrą narodową. Natomiast też duża część tych zawodników, kadrowiczów musi zostać w Polsce, żeby ta nasza liga też wędrowała do góry, bo nie będzie mocnej kadry bez mocnej jakby ligi. Na tym tutaj też musimy pracować i na tym jest też moja rola tutaj jakby trenera klubowego, żeby ta nasza liga po prostu wędrowała krok po kroku do przodu, ale faktycznie mamy już sporą grupę zawodników, którzy grają w najlepszych ligach światowych i to na pewno to doświadczenie przyniesie nam na pewno oczekiwane benefity, jeśli chodzi o reprezentację.
I o tym też porozmawiamy w sportowej arenie. Zapraszamy we wtorek po 19:15. Gośćmi w studiu będą prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie Rafał Grotowski oraz szef ligi, prezes Superligi Laskarzy Karol Śnieżek. O rozpoczynającym się sezonie ligowym, a także o reprezentacyjnych sukcesach z tymi panami porozmawiamy w sportowej arenie we wtorek o 19:15.
Radio Poznań pod siatką.
Prezes Polskiej Ligi Siatkówki SA, pan Artur Popko. Panie prezesie, jeśli chodzi o gry zespołowe, o dyscypliny w szczególności halowe, no wskazywana jest Polska Liga Siatkówki SA jako pewien wzór gwarancji dobrej jakości widowisk. No, ale chyba nie może być inaczej, skoro Ekstraklasa Męskiej Siatkówki plus Liga znowu będzie naszpikowana medalistami olimpijskimi, więc ten sezon 2024-2025 znowu rysuje się w kolorowych barwach.
No myślę, że będzie niezwykle emocjonujący. Jest to 25. sezon Plus Ligi. Jest to sezon trochę wyjątkowy, bo następuje korekta zespołów, co na pewno doda dużo, dużo emocji. Tak samo u góry, gdzie to walka o medale, ale przede wszystkim na dole o utrzymanie w Plus Lidze. Z tego co wiem, wszyscy chcą zostać, wszyscy się przygotowali. No, cieszymy się, że ta rywalizacja jest tak sportowa. W dużej części oparta na Polakach i na polskich zawodnikach. I to jest, myślę, taki pewien przykład to, co przed laty zostało ustanowione, że o tych zasadach obcy Polacy, no przynosi efekty, że mamy zespół i reprezentacyjny, i pucharowy na bardzo wysokim poziomie sportowym.
Tym mniej zorientowanym przypomnijmy, że maksymalnie 3 obcokrajowców w danym momencie może przebywać na siatkarskim parkiecie meczu zawodowej ligi w PLS-ie. Dopytam jeszcze, skąd pomysł na te zmiany, jeśli chodzi o system spadków, awansów, zmniejszenie drużyny Plus Ligi, też wymogi, nie wiem, jakościowe, telewizyjne, jak to wygląda?
To wynikło jakby terminarza, bo został opracowany przez Międzynarodową Federację, przez FIVB, kalendarz reprezentacyjny i kalendarz ligowy. I teraz mamy termin ustalony z góry na całym świecie od 15 października do 15 maja i w tym terminie musimy rozegrać rozgrywki. I w momencie takim, że jeżeli chcemy grać z play-offami, chcemy grać w takim systemie, jak graliśmy, czyli mecz, rewanż w fazie play-offu, no to musimy zmniejszyć ilość zespołów w zasadniczej lidze do 30 i stąd jest redukcja zespołów do 14, z 16 do 14, co na pewno no, będzie budziło duże emocje, ale duże też i zainteresowanie sportowe. To będzie bardzo trudny sezon dla trenerów, zawodników, no i przede wszystkim prezesów, którzy myślę, że najbardziej to wszystko przeżywają, także przygotowujemy się do niego, będą duże emocje, to możemy zapewnić i na dole, i na górze tabeli.
Jak z perspektywy czasu ocenia pan to, że pod swoje skrzydła zawodowej ligi wzięliście także pierwszą ligę męskiej siatkówki?
To jest taki projekt, który myślę, że od przyszłego sezonu nabierze takiego przyspieszenia, bo mamy również pomysły marketingowe, ale przede wszystkim też do pokazywania. Dzisiaj pierwsza liga znalazła swoje miejsce i w tym systemie przede wszystkim szkoleniowym. Tam grają zawodnicy, którzy marzą o przejściu do Plus Ligi. Część zawodników starzy na skończenie kariery, ale dużo, dużo jest młodych zawodników, którzy jeszcze myślą o graniu w Plus Lidze. To jest taki projekt, który ma duży potencjał, jego jeszcze nie widać. On jest bardzo trudny jeszcze dzisiaj, taki może niesprzedawalny, ale ma swoje emocje. To też również nastąpi też korekta zespołu, ze względu, że trzy zespoły spadną z Plus Ligi i później dojdą ci, co spadają dwa, czyli praktycznie 4 zespoły będą spadały z pierwszej ligi. To też będzie dużo emocji sportowych. Mamy pomysł na to i myślę, że przede wszystkim znalazł miejsce sportowe. Teraz robimy jeszcze taką platformę o tym produkcie, że to myślę, że w ciągu 2-3 lat będzie można obejrzeć wszystkie mecze pierwszej ligi i to wtedy już będzie produkt.
I oczywiście nie może zabraknąć pytania o zawodową ligę siatkarek, no bo to jeśli chodzi o Wielkopolskę, jest chyba najbliższa szansa na zobaczenie w akcji tej drużyny. Mamy wielkopolskiego jedynaka w postaci MKS-u Kalisz. Myślę, że są takie plany, jeśli chodzi o pilską siatkówkę, jej odrodzenie i walkę obecnie na pierwszoligowych parkietach, żeby wbić się do tej elity ponownie. No i zawsze odwieczne, niespełnione marzenia poznańskich fanów, żeby znowu siatkarki, no tym razem pewnie Enea i Energetyka też w tym doborowym gronie się znalazły. Będzie, używam lekkiego cudzysłowu, dopieszczona także ze strony ligi ta żeńska ekstraklasa?
Jak najbardziej. To jest jakby taki produkt wiodący dla sportu żeńskiego. On nabierze troszeczkę innego kształtu w sensie takich emocji. Będzie też w telewizji, będzie na więcej transmisja, czyli będą 4 transmisje w tym sezonie w telewizji, 2 w internecie. W następnym sezonie 5 transmisji, następnie 6, czyli wszystkie znamiona jakby ligi zawodowej, że to będzie spełnione. Jest sponsor tytularny, jesteśmy jakby na dobrej drodze do profesjonalizmu. Mamy również też dużo pomysłów takich szkoleniowych wokół pań, bo tutaj z tych zawodniczek jest w wieku młodzieżowym jest ich zdecydowanie więcej i później one gdzieś nam giną i jest mniej, także jest to myślę, że za 2-3 lata będzie to sport żeński numer 1 z gier zespołowych i takie sobie stawiamy cele.
podglądacie także jako zawodowa liga to, co dzieje się, nie wiem, w zawodowej lidze piłkarskiej, czyli Ekstraklasie SA, w Betkit pierwszej lidze, w superlidze piłkarek i piłkarzy ręcznych, czy właściwie jesteście na takim topie jako siatkówka, że nie musicie na nikogo spoglądać?
Nie, no trzeba spoglądać, współpracujemy. Powstało takie forum lig, które jesteśmy członkiem. Powstała, do tego forum należy Ekstraklasa, należy piłka ręczna, należy koszykówka i my. I to jest takie forum, o którym spotykamy się. To są te najważniejsze rzeczy, które, o których sport zawodowy, czyli o zmianach podatkowych, o roli buchmacherów.
Prawa telewizyjne?
Prawa telewizyjne to trudno.
Każdy sobie.
Każdy sobie, bo też piłka nożna to jest inny świat, tak? To piłka nożna jest absolutnie najbardziej profesjonalnym sportem na świecie i te wzorce, które są narzucone z międzynarodowych federacji, trafiają do nas. Tak samo również jakby układ pieniędzy jest nieporównywalny. Reszta no, nie ma jakby możliwości konkurowania w tych wysokościach. Natomiast my tam dążymy jakby krok po kroku o zwiększeniu tych praw. Mamy jeszcze umowę na parę lat, ale tak jak mówię, zawsze marzymy o tych, żeby z tego tytułu rosły te pieniądze, bo te pieniądze pozwalają równać szanse wszystkim, tak? I te pieniądze bardzo tak pomagają dla tych słabszych zespołów więcej niż dla tych dobrych zespołów. I część ma możliwość korzystania, nie wiem, czy z układu miejscowości, ze spółek Skarbu Państwa, część są sprawniejsi, mniej sprawni. Natomiast te pieniądze, czym będą wyższe, tym jest szansa utrzymać równiejszy poziom. Także na tym bardzo mocno pracujemy i wierzymy, że siatkówka już w najbliższej przyszłości będzie miała z tego tytułu jakby taki wzrost, jakby adekwatny do poziomów, jakie osiąga.
To o Ekstraklasie męskiej i żeńskiej. Przypomnę, że jeden kaliski zespół mamy w żeńskiej Ekstraklasie siatkarskiej. Natomiast na zapleczu Ekstraklasy, czyli w pierwszej lidze, występują dwa wielkopolskie zespoły. To jest KS Piła i Enea Energetyk Poznań. One dzisiaj spotkały się w Poznaniu.
Na pewno z nadziejami wielkopolscy kibice patrzeć się będą na występy ekipy klubu siatkarskiego z Piły pod wodzą trenera Damiana Zemło. Panie trenerze, no bo rzeczywiście udany był ten poprzedni sezon. Niewiele nawet zabrakło do sprawienia bardzo dużej niespodzianki w postaci awansu do Tauron Ligi. No to teraz poprzeczka ustawiona wysoko.
Tak, sami sobie tą poprzeczkę ustawiliśmy wysoko. Trzeba przyznać, że celowaliśmy w czwórkę, ale no medal chyba przerósł wszystkich oczekiwania, bo o ile mamy parę doświadczonych siatkarek, to one też już dawno nie grały na tak wysokim poziomie, a druga część zespołu ogrywała się tak naprawdę w pierwszej lidze, więc no byliśmy nieobliczalni sami dla siebie. Myślę, że z takim podejściem podchodzimy w tym sezonie, że dużo nam dało to doświadczenie z poprzedniego sezonu, nauczyliśmy się pierwszej ligi i będziemy spróbowali poprawić po prostu ten wynik.
Zanim wrócimy do spraw sportowych, to ja dopytam także o takie ponowne przyzwyczajanie się do tej lepszej, na wyższym poziomie siatkówki przez pilskich kibiców KS Przyrzymskiego. Mam trochę racji?
Tak. Kibice myślę, że już przywykli, że KS gra dobrze i frekwencja jest zawsze wysoka. Myślę, że kibice są głodni, a na tą chwilę myślę, że my ten głód spłacamy. Można powiedzieć, że oddajemy zawsze na naszej hali tyle, ile się da i kibice odpłacają nam się super frekwencją.
Niech pan opowie trochę o trzonie pańskiego zespołu KS-u Piła i ewentualnie o tych ruchach personalnych, które między sezonami nastąpiły.
Zostawiliśmy 95% zespołu, który grał rok temu, od dziewczyn, które no, niektórzy nazywali filarami, jak Alina Bartkowska, jak Emilia Schubert, Olivia Urban, ale tak naprawdę w poprzednim sezonie ja tak dużo rotowałem, że można powiedzieć, że ten zespół sam w sobie był filarem i teraz po prostu poszerzyliśmy rywalizację na pozycjach, czyli zamiast jednej libero mamy dwie, zamiast trzech środkowych mamy cztery i mamy korektę na przyjęciu i na ataku, także to były takie zmiany kosmetyczne, bo sądziliśmy, że wykonujemy wszyscy dobrą pracę i nie ma sensu podejmować nerwowych ruchów.
Na początek mecz wyjazdowy.
Tak jest, wyjeżdżamy do Kobyłki, potem wyjeżdżamy do Warszawy, do jednego też z faworytów do awansu, także ogólnie mamy bardzo ciężki początek, bo mamy Nowy Dwór, mamy Warszawę, wszystkie zespoły z góry, Białystok, więc no, początek ligi myślę, że dla kibiców bardzo ciekawy.
Najgroźniejsi konkurenci na teraz, po tej obserwacji takiej trenerskiej, ruchów transferowych w poszczególnych klubach, jak to może wyglądać?
Tak, jak powiedziałem, ten początek będzie bardzo dużo, może nie weryfikował, ale bardzo dużo sprawdzał, bo będzie właśnie Warszawa, Białystok i Nowy Dwór Mazowiecki, to zespoły, które najmocniej będą napierać razem z nami na resztę zespołów z ligi.
Panie trenerze, to w takim razie tylko powodzenia życzę Ci, wielkich emocji, no bo pilska siatkówka 24 lata temu była w Final Four Ligi Mistrzyń. Wypadałoby przynajmniej na razie wrócić do Ekstraklasy.
Ja cały czas mówię, że życzyłbym sobie tego, żeby móc stanąć na hali w takim wydarzeniu w Pile. I dopóki jestem trenerem i tam razem wspólną pracę wykonujemy, to życzę sobie i wszystkim, żebyśmy mogli wrócić do Ekstraklasy, a potem myśleć o wielkich rzeczach.
Radio Poznań pod siatką.
Trener Marcin Opatek, Energetyk Poznań. Panie trenerze, ostatnie gry kontrolne, bo sezon coraz bliżej. Jak zwykle można pan mówić Bob Budowniczy, bo właściwie co sezon to powtarzamy. Znowu trzeba trochę kompletować tę ekipę.
Tak, to się powtarza dokładnie. To z sezonu na sezon. Zaczynamy tak z nowym zespołem. Dużo nowych osób, bo z tamtego sezonu zostały 4 zawodniczki, ale to jest fajny, młody zespół. Robimy robotę od samego początku sierpnia, nawet na koniec lipca spotkaliśmy się pierwszy raz tutaj na hali. Praca idzie do przodu, sparujemy, szykujemy się pod pierwszą kolejkę.
Nabytki? Proszę dwa słowa o nich powiedzieć.
Nabytki? Myślę, że młodość. Myślę, że tutaj młodość. Mamy Julkę Stancelewską, która miała ostatnie 2-3 sezony w Tauron Lidze.
Wolej Wrocław.
Wolej Wrocław, dokładnie, ale tutaj większość to są dziewczyny, które jeszcze są kadetami, juniorkami z różnych klubów z Polski, ale to są też zawodniczki, które były w młodzieżowych kadrach Polski, więc jak najbardziej tutaj optymistycznie patrzymy na to, jak się zgramy, jak będziemy grać w tym sezonie.
Wasz wielkopolski rywal spiły ostrze zęby, by bić się o awans, a wy? Na teraz oczywiście pytam, bo to przed sezonem trudno wróżyć, ale powróżyć trzeba.
My na teraz myślę, że jak najbardziej krok po kroku i play-offy to jest pierwszy etap. Jak będziemy w play-offach, to będziemy myśleć jak dalej, ale no zawsze stawiamy sobie wysoko cele. Chcemy, żeby ten cel też był osiągalny. Na pewno chcemy grać w play-offach, a później będziemy myśleć. Zobaczymy.
Takie są plany pierwszoligowych drużyn kobiecej siatkówki w naszym regionie. Tej ekipy z Piły i tej ekipy z Poznania, które dzisiaj sparingowo zagrały w dawnej hali Citizen. Pilanki, no, nie zgłaszające aspiracje nawet do walki o awans, okazały się dzisiaj lepsze. W starciu z Poznaniankami wygrały 3-0. Później był dodatkowy czwarty set, tak się trenerzy umówili. Tę czwartą partię wygrały Poznanianki.
Natomiast z udziałem 4 drugoligowców we wrześniu rozegrano 9. Memoriał Ryszarda Tuszyńskiego w męskiej siatkówce. Wczoraj rozegrano 2 półfinały. W pierwszym gospodarze, czyli Kliską Września, uległ Chrobremu Głogów 0-4. Natomiast w drugim półfinale Enea Energetyk Poznań wygrał z Wilkami Wilczyn 3-1. Wczoraj we wrześniu w sali Przywojska Polskiego był Rafał Regulski.
Marian Kardas, trener Kliską Września. Panie trenerze, na dzień dobry, porażka 0-3, 0-4 właściwie, bo tu mamy ten dołożony set w przypadku przegrywania 0-3 z Chrobrym Głogów. Turniej sparingowy, czy jednak poważnie go traktujecie?
To jest sparingowy, ale traktujemy każdy sparing poważnie. Nie graliśmy źle, graliśmy w pierwszym secie, w drugim secie, prowadząc wysoko nawet. Ale Głogów to dobra drużyna, Spadkowicz z pierwszej ligi, więc zbudował sobie fajną drużynę i fajnie, że tutaj przyjechał. Zagraliśmy przede wszystkim słabiej w ataku i to miało znaczenie. Oczywiście, jeżeli się przegrywa 0-4 i to w domu, to ta porażka boli. No ale musimy wkalkulować. Mamy nowy zespół, młody zespół, zawodników, którzy przyszli do nas. To są zawodnicy, którzy przyszli z pierwszoligowych zespołów. Oni nie byli podstawowymi zawodnikami.
Czy na takim turnieju zapadają jakieś decyzje, które już potem procentują w rozgrywkach ligowych?
My mamy jeszcze do rozpoczęcia pierwszego meczu ligowego jeszcze 3 tygodnie, także to jest naprawdę dużo czasu. I tutaj na razie decyzje żadne nie zapadają. Oczywiście gdzieś tam jakiś zarys muszę mieć w głowie, no ale zawodnicy mogą ten zarys jeszcze zmienić postawą na boisku, dobrymi zagraniami.
Tak sobie rozmawiamy, ale zarazem ogląda pan sobie mecz przeciwników ligowych, Energetyka Poznań i Wilki Wilczyn. To takie luźne oglądanie, czy pan tak już rozpracowuje?
Patrzę, bo już drużyna, ta, która przegra dzisiaj, będzie naszym przeciwnikiem jutro w meczu o 3. miejsce.
Dominik Hajduk, Energetyk Poznań. Fajny mecz zagraliście z Wilkami Wilczyn.
Tak, ja jestem zadowolony. Gdzieś tam po graniu tydzień temu u siebie nie mieliśmy co prawda pełnego składu, natomiast gdzieś tam troszkę ten niedosyt zawsze był po każdym meczu. Tutaj okej, fajne długie akcje, fajny mecz, emocje, takie zbliżone warunki do tych warunków, które będziemy mieć w lidze, także dużo bardzo fajnego materiału.
Te dwa sety, jeden wygrany przez Was do 30, drugi do 29, pokazały też, jak wyrównane drużyny obie tutaj są i jak ciężko dawały sobie wydrzeć jeden punkt chociażby.
Tak, tak. Ja myślę, że w ogóle wszystkie zespoły, które tutaj są na turnieju, mają jeszcze spore rezerwy, bo tak naprawdę są jeszcze 3 tygodnie do ligi, także to na pewno. Tu też nie jesteśmy w pewnym zestawieniu, bo nie mamy naszego nowego środkowego Adama, natomiast na pewno mamy walczyć o każdą piłkę.
Tomasz Robak, trener Wilków Wilczyn. Powiem to samo, co powiedziałem trenerowi waszego przeciwnika, z którym dopiero skończyliście mecz. No, bardzo fajny mecz zagraliście. Widowiskowy, fajnie się go oglądało, taki bardzo wyrównany.
Myślę, że na tym etapie przygotowanym, tym jesteśmy, ten wynik mało jest mało istotne tak naprawdę, bo szukamy ciągłości gry, szukamy skutecznych, można by powiedzieć, akcji jak najwięcej. Patrzymy, gdzie mamy problemy i w jakim elemencie. Sprawdzamy różne ustawienia, różne kombinacje gry, aczkolwiek no troszkę szkoda tych dwóch setów, gdzie dopadliśmy przeciwnika, albo tak naprawdę prowadziliśmy, rozstrzygnęliśmy przewagę lub dopadliśmy, tak to było jeszcze w poprzednim secie i nie dojechaliśmy do końca, nie dobiliśmy rannego.
Jak to wilki rannego powinny dopaść i dogryźć.
No, aczkolwiek no dobrze, że wszyscy sobie dzisiaj pograli. Oczywiście jesteśmy w okrojonym składzie, jutro będziemy grać z innym atakującym, także cały czas testujemy, cały czas sprawdzamy.
To było wczoraj we wrześniu, a dzisiaj w meczu o trzecie miejsce gospodarze wygrali z Wilkami Wilczyn 3-1, natomiast w finale Chrobrych Łoków wygrał z Energetykiem Poznań 3-0.
Pozostajemy przy grach zespołowych, ale zmieniamy dyscyplinę, bo teraz będzie o koszykówce i o piłce ręcznej za chwilę. Ale zaczynamy od basketu. Jeśli chodzi o rozgrywki męskie, już te 3 niebawem będą ruszać z naszym wielkopolskim jedynakiem na parkietach Ekstraklasy, czyli ekipą Argety BM Stali Ostrów Wielkopolski. Pierwszoligowa męska koszykówka to Enea Basket Poznań.
Wygrany dziś turniej w Prudniku przedsezonowy.
Gratulujemy podopiecznym Przemysława Szurka. Jeśli chodzi o kobiecą koszykówkę w Ekstraklasie, jedynak Enea ZTS Politechnika Poznańska pod wodzą Wojciecha Szabarskiego. Za to liczne grono i powiększyło się liczne grono pierwszoligowe, bo już wiadomo, osadzone w tej lidze zawodniczki MKS-u Poznań, także rezerwy Enei AZS-u Politechniki, a także Swarzęckiego Lidera, ale oto w tym sezonie na pierwszoligowych parkietach żeńskiej koszykówki ponownie, to jest taki ponowny debiut, Tęczy Leszno. Młody prezes leszczyńskiego klubu Mateusz Buchwald nie kryje, że awans do wyższej klasy rozgrywkowej był głównym celem zespołu w minionym sezonie, o czym przekonywał w rozmowie z naszym reporterem Jackiem Marciniakiem.
Przed samym sezonem zeszłorocznym zakładaliśmy, że awans będzie gdzieś tam tym takim celem najważniejszym. Udało się go osiągnąć i w tym roku gramy w pierwszej lidze. Generalnie gdzieś tam przez cały sezon przydarzyło się kilka mniejszych kontuzji, ale tak naprawdę większość meczów udało się wygrać, bo dziewczyny tylko 3 mecze przegrały, także generalnie wydaje mi się, że był to długi sezon, ale raczej ten awans udało się wywalczyć w taki fajny, bezbolesny powiedzmy sposób.
Panie prezesie, kiedy pierwszy mecz?
5 października. Naszym przeciwnikiem będzie zespół Ostrowi Ostrów Wielkopolski. Zawsze gdzieś tam te mecze drużynami z Wielkopolski mają taki ładunek emocjonalny na pewno. Z tego, co się orientujemy, drużyna z Ostrowa będzie trochę przebudowana, także z jednej strony zespół, który znamy pod względem trenerki tego zespołu, ale zawodniczki są to już trochę inne, ale na pewno ładunek emocjonalny takiego spotkania jest spory.
Trwają przygotowania do sezonu?
Od 2 tygodni już dziewczyny trenują ciężko i na hali sportowej, i na stadionie. Twierdzę, że naprawdę ta pierwsza część obozu przygotowawczego 2-tygodniowa poszła bardzo dobrze, a teraz już spokojnie wracamy do regularnych treningów 3-4 razy w tygodniu, w takim normalnym trybie już sezonowym.
Skład ustabilizowany?
Dokładnie, po walczeniu awansu podstawowym celem dla nas było zostawienie tego trzonu zespołu, bo po prostu chcieliśmy zagwarantować granie tym zawodniczkom, które ten awans walczyły, więc tak naprawdę wszystkie najważniejsze zawodniczki, które awans walczyły, będą cały czas grały. Mamy 2 wzmocnienia, Anna Jasińska i Zanna Sklepowicz. Twierdzę, że nazwiska nieanonimowe dla kibiców kobiecego basketu, także cieszymy się, że też takie zawodniczki się do nas zgłosiły i będą gdzieś tam wzmacniały tęczę, ale ten trzon zespołu będą stanowiły zawodniczki, które awans wywalczyły na parkiecie.
Może pan przybliżyć nowe nabytki?
Zuzanna Sklepowicz przyszła do nas z ekstraligowej Polonii Warszawa. Dziewczyna, która chyba ostatnich 6 sezonów grała na właśnie tym najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Była reprezentantka Polski, pozycja 1-2. A Ania Jasińska przyszła do nas z zespołu Wichosia Jelenia Góra. Generalnie zawodniczka pochodząca z Wrocławia, wychowanka Ślęzy Wrocław, która od ładnych paru lat gdzieś tam dominuje strefy podkoszowe w pierwszej lidze. Obecnie jest reprezentantką Polski w koszkówce 3x3 do lat 23. Także naprawdę solidne zawodniczki.
Czyli spore wzmocnienie.
Oczywiście pierwszą piątkę będzie ustalał trener, a nie zarząd klubu, ale wydaje mi się, że takie zawodniczki pierwszopiątkowe.
Panie prezesie, z tego co wiem, stawiacie raczej na zawodniczki z regionu.
Dokładnie, poza dwoma wspomnianymi wzmocnieniami, tak naprawdę dwie zawodniczki, można powiedzieć, mamy przyjezdne w cudzysłowie mocnym, ponieważ Justyna Hołtyn-Gorynia, nasza kapitan, będzie reprezentowała już tęczę 11 sezon, a Iga Walentowska 9, także jedyne przyjezdne zawodniczki są już tak naprawdę leśniankami, mieszkają tutaj, zakładają rodziny w Lesznie, tu usiadły, a reszta zespołu to tak naprawdę wychowanki nasze, bądź tu klubów ościennych z Rydzyny, Wschowy czy Rawicza, także to jest dla nas mega istotne i mega ważne, że trzon tego zespołu stanowią nasze wychowanki, nasze dziewczyny.
Stawiacie w ogóle na młodzież?
Tak, w tym roku chyba trzeci albo czwarty sezon pod rząd zgłaszamy dwucyfrową liczbę zespołów w rozgrywkach młodzieżowych. W tym roku to będzie 10 zespołów od dziewczynek 10-letnich aż do tam U17 w tym roku. Mamy zespoły młodzieżowe i cieszymy się, że tak naprawdę mocnym szkoleniem i tym, że mamy fajną kadrę trenerską w tych młodzieżowych rozgrywkach, tym zapewniamy sobie przyszłość, bo tak naprawdę wystarczy właśnie, tak jak wspomniałem, że ściągnęliśmy dwie zawodniczki, a nie musieliśmy w cudzysłowie kupować całego składu, ponieważ co roku tak naprawdę co najmniej dwie zawodniczki, trzy właśnie z tych grup młodzieżowych wzmacniają naszą drużynę seniorek.
Trener też pozostał.
Tak, trener też pozostał. Maciej Krówczyński cały czas będzie trenował dziewczyny. Też nomen omen Leszczyniak, też wychowany od leszczyńskiej koszykówki, bo taka jest nasza strategia, to jest dla nas mega istotne, żeby właśnie stawiać na to, co mamy, stawiać na swoich ludzi zaufanych. Trener Krówczyński gdzieś tam, nie powiem, dwa lata temu został wrzucony trochę na głęboką wodę, ale z każdym dniem tak naprawdę my jako zarząd klubu widzimy, że to była dobra decyzja, dobra inwestycja, dobrze zainwestowany czas przede wszystkim w Macieja, danie mu szansy i idzie do przodu.
Cel?
Na pewno chcemy grać w playoffach, to jest na pewno nasz cel. Gdzieś tam planowana jest przez PZKOSZ reforma tej pierwszej ligi. Aż 5 zespołów spadnie w tym roku, więc utrzymanie się to jest takie cel minimum, ale wydaje mi się, że druga, trzecia runda playoffów, bo dobrze wiemy, że pierwsza liga jest na tyle specyficzna, że każdy może wygrać z każdym, pomimo tego, że u nas w grupie będą 2-3 bardzo silne zespoły, które na pewno będą walczyły o awans do Ekstraligi, to wiemy, że przy dobrym dniu jesteśmy w stanie ich pokonać, ale tak naprawdę to, co ja powtarzam od paru lat, że najważniejsze jest zdrowie. Jak będziemy zdrowi, to jesteśmy w stanie wygrać z każdym.
Interesująco zapowiada się koszykarski sezon, a ruszy już sezon w ligach piłkarek i piłkarzy ręcznych. Jeśli chodzi o superligowe drużyny, to w ten weekend przerwa, były mecze rozgrywane w tygodniu. Jeśli chodzi o kobiecą Szczypiorniak, ten superligowy, to dwie drużyny, MKS PR Urbice Gniezno, także Energa Szczypiorno Kalisz. W męskiej Elize mamy drużyny z Kalisza oraz z Ostrowa Wielkopolskiego. Ta druga drużyna występuje pod nazwą Rebut KPR Ostrowa. W tej rywalizacji powrócą za tydzień do tej walki. Za tydzień także inauguracja lig centralnych. Jeśli chodzi o męską, to
męską, tak.
Dwie drużyny.
Tak, będzie Nielba Wągrowiec i drużyna Grunwaldu Poznań, który w pierwszym meczu o godzinie 15 w niedzielę się zmierzy.
Z Pogonią Szczecin,
więc bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie
Nielba
za tydzień.
Na wyjeździe.
Tak, a Grunwald u siebie o 15 w niedzielę. Warto wybrać się na Newtona.
Panie wystartują nieco później. Przyglądamy się także ekipie z Ligi Centralnej Enea PR Poznań.
Trwają przygotowania do nowego sezonu szczypiornistek Enea Piłki Ręcznej Poznań. O tym, co już się wydarzyło i co jeszcze się wydarzy w okresie przygotowawczym, porozmawiamy za chwilę, ale prezeskę klubu Ewę Mrozek zapytam o nowości, bo przede wszystkim jest ruch transferowy i są nowe zawodniczki.
Mamy wzmocnienia w tym sezonie. Chcieliśmy walczyć o najwyższe cele. Będziemy pewnie walczyć o podium, dlatego transfery z Superligi i na skrzydle. Zobaczymy nowe zawodniczki z doświadczeniem superligowym i na rozegraniach, więc warto przyjść na nasz pierwszy mecz. Jednym ze wzmocnień jest rozgrywająca Karina Bajrak, która przyszła do nas z Koszalina. Innym wzmocnieniem jest Marta Giszczyńska, która poprzedni sezon grała w superligowej drużynie z Gniezna.
Trzon zawodniczek ogranych już też w Lidze Centralnej zostaje w Poznaniu. Kilka ważnych zawodniczek zostaje.
Stabilny trzon. Dziewczyny już rozegrały pierwszy sezon w Lidze Centralnej. Zrobiłyśmy dobry wynik. Na 5. lokacie zakończyły ten sezon, więc uważam, że doświadczenie zaowocuje w tym sezonie.
Jeżeli mówimy o nowościach, to nie tylko nowe zawodniczki, ale też nowa hala, w której będziecie rozgrywały swoje mecze.
W tym sezonie będziemy mogli z dumą zaprosić na halę POSIR D, hala WF-u przy Drodze Dębińskiej. Tam będziemy rozgrywały wszystkie swoje mecze ligowe i mam nadzieję, że w przyszłości rozgościmy się tam na stałe. Ta hala spełnia wszystkie wymogi Ligi Centralnej, jest bardzo bardziej komfortowa dla kibiców, usytuowana w centrum. Mam nadzieję, że to będzie dobry ruch na ten sezon. No niestety, co chodzi o treningi, pozostaliśmy na razie z częścią treningów na hali Newtona, gdzie trenowaliśmy do tej pory. Piątkowe treningi mamy na Citizen, aby dziewczyny nie czuły się całe życie na wyjeździe, aby też mogły zapoznać się z tą naszą nową halą. Dlatego dzielimy te treningi między dwoma halami.
Gier sparingowych nie brakuje, także międzynarodowych.
Tak, w tym roku postawiliśmy mocno na przygotowania. Po miesięcznym okresie indywidualnym już od sierpnia weszliśmy na halę. Dziewczyny zgrywają się, trenerzy i pod względem motoryki i taktyki tutaj dziewczyny trenują. Mieliśmy już sparingi z drużyną z Hanoweru, która odwiedziła nas w połowie sierpnia. Następnie braliśmy udział w międzynarodowym turnieju Pilsen Eurocup w Czechach, gdzie mieliśmy przyjemność i z Superligą Francuską, i z Superligą Czeską posparingować. No i ostatni weekend spędziliśmy w Niemczech i tam również z Hannover Badenstadt mieliśmy przyjemność rozegrać dwa sparingi. A przed nami jeszcze turniej w Poznaniu. Turniej odbędzie się 21 września na hali Citizen, tu gdzie my rozgrywamy mecze ligowe. Będziemy rozgrywać mecze z innymi drużynami z Ligi Centralnej, więc zapraszam.
Natomiast rozgrywki ligowe w Lidze Centralnej Kobiet rozpoczną się w pierwszy weekend października i poznańska drużyna rozpocznie sezon od meczu u siebie z Koroną Kielce.